posłuchaj, aby poznać. Niecodzienny spacer, twierdza Wisło-Ujście, strategiczne miejsce dla Gdańska. W XIV wieku Gdańsk był dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem handlowym. Dzięki korzystnemu położeniu na skrzyżowaniu dwóch rzek, Wisły i Motławy, w pewnym oddaleniu od brzegu morza sprawiło, że miasto było bezpieczne. Ujścia Wisły, które znajdowało się wówczas około 7 km od miasta, należało jednak bronić. W tym celu zbudowano pierwsze fortyfikacje w Wisłoujściu. Gdańsk został ufortyfikowany przez Krzyżaków w XIV wieku, którzy zbudowali system gotyckich murów obronnych z bramami i basztami. W Wisłoujściu w tym czasie zbudowano drewniany blockhaus, czyli konstrukcję typu obronnego służącą jako schron dla załogi. Z biegiem czasu zmieniła się sztuka prowadzenia wojen i wprowadzono artylerię zagrażającą średniowiecznym fortyfikacjom. Wówczas zaczęto dostosowywać obronę miast i budowniczowie i architekci poszukiwali nowych, skutecznych rozwiązań. Tym sposobem rozwinęła się sztuka fortyfikacji bastionowych, czyli budowli obronnych konstruowanych w oparciu o wyliczenia geometryczne. Konstruktorzy tworzyli linie obronne w kształcie wieloboków tak, żeby obrońcy mogli wykorzystywać efektywny zasięg używanej przez nich broni palnej. Forty, czyli wielkie budowle obronne, były tworzone z naprzemiennie konstruowanych bastionów i kurtyn. Bastion był budowany na planie wieloboku, a kurtyny łączyły poszczególne bastiony. Gdańsk został rozbudowany w tym systemie dopiero w XVII wieku według projektu Korneliusza van den Boscha. 14 bastionów otaczało miasto, fosa od południa, wschodu i północy. W murach znajdowały się 4 bramy: Wyżynna, Żuławska, Nizinna i Świętego Jakuba, nieistniejąca. Linia bastionów i kurtyn była otoczona mokrą fosą. Powierzchnia fortyfikacji znacząco się rozrosła i ich ciąg sięgnął aż do Wisłoujścia. Ujście Wisły było miejscem szczególnym strategicznie. W latach 70. XVI wieku zbudowano tu pierwszy fort. Pod koniec XVI wieku istniejącą strukturę przeprojektowano i rozbudowano w kształt fortu na planie kwadratu o długości boku 150 metrów. W narożnikach kwadratu wybudowano 4-boczne bastiony. W celu poprawy jego walorów obronnych zbudowano w nim także działobitnie. W latach 1624-1626 fort otoczono 5-bastionowym ziemnym szańcem, zwanym szańcem wschodnim, o szerokości około 100 metrów. Była to dodatkowa linia obrony odsunięta od fortu o około 30 metrów w głąb lądu. Fort Carré został skazamatowany. Wewnątrz bastionów wykopano przestrzenie, w których skonstruowano pomieszczenia służące obrońcom. Nad nimi nadal pozostawała gruba warstwa ziemi, która stanowiła ochronę przed artylerią. Od XVII wieku fort zasiedlili żołnierze wraz ze swoimi rodzinami. Zbudowano dla nich kamienice, typowo gdańskie, wąskie, wysokie, przylegające do siebie bocznymi ścianami i zwieńczone trójkątnymi szczytami. Na terenie twierdzy funkcjonowały także szpital, piekarnie, kuchnie, kuźnia, kantyna, sklep kupca handlujący różnymi towarami spożywczymi i przemysłowymi oraz prochownia z laboratorium, tak zwana apteka. W aptece mieszano proch, który był przechowywany w postaci niewybuchowej. W trakcie przedłużającej się obrony proch był mieszany na bieżąco, chociaż niewielki jego zapas był stale bezpiecznie przechowywany. Fort, wybudowany na przełomie XVI i XVII wieku, zachował się w niewiele zmienionej formie do czasów współczesnych. Twierdza Wisłoujście, ze względu na wybitne wartości zabytkowe związane z rozwojem sztuki fortyfikacji i zachowanym w dużym stopniu autentycznym krajobrazem, to dzisiaj jedno z ciekawszych świadectw historii. Oprócz wartości obronnych należy pamiętać o tym, że już od czasów średniowiecza wykorzystywano strategiczne położenie Wisłoujścia dla rozwijających się kontaktów handlowych Gdańska.
Wisłoujście pełniło także rolę handlową i to już w czasach średniowiecza. Wzrost znaczenia portu gdańskiego w XIV wieku spowodował utworzenie odrębnej administracji portowej. Kontrolę nad statkami w Wisłoujściu początkowo sprawował funkcjonariusz krzyżacki, tak zwany Mündemeister. Z czasem te funkcje przejęło miasto. Administracja dbała o utrzymanie drewnianego umocnienia w Wisłoujściu, ale także starała się czuwać nad nurtem rzeki i głębokością dna na Redzie. Takie kontrole musiały odbywać się regularnie z powodu stałego nanoszenia piasku przez Wisłę właśnie u jej ujścia do morza. Sytuacja zmieniła się około 1840 roku, bo na Wiśle, w okolicach Płoni, utworzył się ogromny zator lądowy. Uniemożliwił on spływ wody w kierunku Wisłoujścia, a spiętrzone wody groziły zalaniem całych żuław. Co się jednak stało? Wody przerwały nadbrzeżne wydmy i znalazły ujście w morzu. To nowe ujście znajdowało się około 8 km na wschód od Gdańska. I w ten sposób Wisła na odcinku od Górek do Wisłoujścia stała się dużym kanałem zasadniczo zamkniętym. Zmieniło to warunki portu i redy. Wisłoujściu przestały zagrażać piaski i zamulanie, a prąd spadł do minimum. Odcinek otrzymał wówczas nazwę Martwej Wisły.
To teraz tak, jesteśmy w twierdzy Wisłoujście, która chroniła przez wieki wejścia do portu gdańskiego. Gdańsk znajduje się około 7 km stąd, na południe, nad rzeką Motławą. Rzeka Motława po niecałym kilometrze, płynąc na północ, łączy się z rzeką Wisłą. Czyli Gdańsk został założony mniej więcej u zbiegu dwóch rzek, Motławy i Wisły. Wisła to jest najkrótsza rzeka w Polsce, zapytam młodzież?
Tak, dokładnie.
Bardzo dobrze, ok. Czyli łapiemy, że to jest sarkazm, czyli jest to najdłuższa rzeka w Polsce, a jakaś młodzież pamięta kilometry?
Nie.
To źle, bo ja jestem stary, już nie pamiętam. Wyobraźcie sobie, że Wisła płynąc przez cały kraj zabiera po drodze materiał ziemny, czyli piasek, glinę, kamienie i kiedy wpływa do morza, zatrzymuje się znienacka i cały ten materiał porzuca. Kiedyś główne ujście było niedaleko nas. Wisła nazywała się wtedy Leniwka, to jest na pewno XII wiek, ale przypuszczalnie też wcześniej. W XIV wieku krzyżacy zaczęli regulować bieg Wisły na naszym terenie, na Pomorzu Gdańskim. I również krzyżacy w XIV wieku założyli u ujścia Wisły do Bałtyku rodzaj strażnicy. Budowano tu różne struktury, ale o tym później. I teraz, co się dzieje z wodą? Ta woda ciągle nanosi materiał w postaci piasku. Jak wyobrazicie sobie mapę, to wyobraźcie sobie, że rzeka płynie południkowo, czyli prostą linią z południa na północ. Po prawej stronie mija miejsce, w którym jesteśmy i dosłownie po 500 metrach, czasem po 300 metrach, czasem po 600 metrach, w zależności od tego, jak zmienia się brzeg, wpada do Bałtyku. Przy wpadaniu porzuca cały materiał, który niosła z Polski, czyli piasek, glinę, kamienie i z tego tworzą się łachy. Archipelag maleńkich płycizn albo wysp, które bardzo utrudniają żeglugę. Żeby strzec tego wejścia do portu, którym jest ujście Wisły, krzyżacy budują blockhouse, czyli budynek drewniany w swojej konstrukcji, który ma stanowić krótkotrwałą, jak najdłuższą oczywiście, jak się da, ale nie jakoś super bardzo długą, zaporę dla ludzi, którzy są nieprzychylni Gdańskowi.
Ujście Wisły od początku istnienia portu gdańskiego stanowiło ważny punkt nawigacyjny. Położenie Gdańska często określa się słowami u ujścia Wisły do morza. Dzisiaj nie jest to do końca dobre określenie, chociaż nazwa Wisłoujście nawiązuje do dawnych map. Przez wieki bowiem właśnie tutaj, gdzie znajduje się twierdza z dawną latarnią morską, rzeka uchodziła do Bałtyku. Widać to na kilku obrazach i rysunkach z XVI wieku, między innymi autorstwa Georga Strakowskiego, budowniczego i przedsiębiorcy gdańskiego. Na jednym z jego sztychów, mapa z 1673 roku, z dokładnym usytuowaniem istniejących dzisiaj obiektów. Na jej podstawie w ostatnich latach przeprowadzono badania archeologiczne, które ujawniły dawne położenie kościoła pod wezwaniem świętego Olafa. Mapa ukazuje także Wisłę bezpośrednio wpływającą do zatoki, gdzie jeszcze brak jakichkolwiek wysepek, z których później ukształtowało się Westerplatte. Wisłą spławiano towary, które w Gdańsku były przedmiotem wymiany handlowej, a morze i port budowany przez stulecia były oknem na świat dla całej Rzeczpospolitej. W XIV wieku, z którego zachowały się pierwsze wzmianki historyczne mówiące na temat Wisłoujścia, teren był pod władaniem Krzyżaków. Wówczas ujście Wisły do Bałtyku znajdowało się w miejscu, gdzie dzisiaj stoi wieża. Twierdza zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać i nabrała typowo obronnego charakteru. Dzisiaj z tarasu latarni widoczny jest półwysep Westerplatte, który usypywał się przez całe wieki, a w XIV wieku nie było go w ogóle. Mniejsze wysepki z nanoszonego piachu i kamieni stopniowo łączyły się w większe, aż w XVII wieku utworzyły wyspę, nazwaną właśnie Westerplatte. Na przełomie XVIII i XIX wieku wyspa połączyła się z lądem i utworzył się półwysep, co w konsekwencji spowodowało przesunięcie się ujścia Wisły i wejścia do portu o prawie 2 km na zachód. Widok z lotu ptaka. Od północnego zachodu martwa Wisła i odchodzące od niej, zasilane jej wodą fosy, wykopane niemal pod kątem prostym do linii wody i połączone fosą równoległą do Wisły. Tworzy to murowano ziemną wyspę z czterema bardziej wysuniętymi narożnikami. Całość porośnięta trawą, wystająca nad powierzchnię wody na kilka metrów pionowymi ścianami z gładkiego kamienia. Po środku cylindryczna wieża obronna, niegdyś pełniąca także rolę latarni morskiej. Jest otoczona sięgającym do połowy jej wysokości ceglanym wieńcem. Do zewnętrznego obwodu od strony dziedzińca przylegają połączone ze sobą domy oficerskie. Dom komendanta od strony północnej. 10 kamieniczek dwukondygnacyjnych z poddaszem i dwuspadowym daszkiem. Zajmują około 1/3 obwodu od strony dziedzińca. W pozostałej części, od strony północno-wschodniej i południowej, koszarowe budynki dwukondygnacyjne ze spadzistym dachem. Droga nad fosą równoległą do Wisły, nad dawną groblą i jednoklapowy most zwodzony, wybudowany w 2003 roku. Wokół wieńca czterobastionowy, murowany fort carré, czyli kwadratowy. Bastiony w narożach połączone chodnikami, tak zwanymi fosbrejami biegnącymi wzdłuż grubych na ponad 5 metrów murów. Do jego wnętrza prowadzi od wschodu kamienna brama z poterną, czyli podziemnym przejściem zbudowanym w 1609 roku. Fundamenty twierdzy opierają się na drewnianych skrzyniach wypełnionych kamieniami i ukrytych pod wodą. Powyżej konstrukcji podwodnej kamienie spiętrzają się i są wzmocnione, co daje solidną podstawę dla budowli.
Wspominałam już, pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z drugiej połowy XIV wieku, z czasów, kiedy te tereny były pod władaniem krzyżaków, prawda? To krzyżacy tutaj postawili pierwszą wieżę, latarnię. Początkowo była ona drewniana, a stacjonował w niej mistrz ujścia. Mistrz ujścia, bardzo wysoki i bardzo ważny urząd, który miał za zadanie pobierać cło. Cło to jest podatek od wpłynięcia do portu gdańskiego, wtedy jeszcze rozwijającego się miasta handlowego. Pierwsza latarnia oczywiście wskazywała drogę do tego portu. Później jeszcze dodano wieniec, pod którym w tym momencie stoimy. Wieniec początkowo był drewniany, później wraz z latarnią został przebudowany. Początkowo służył do obrony, jednak w XV wieku już zmienia nam się władza, prawda? Krzyżacy odchodzą, zostają wygnani przez Rzeczypospolitą i pojawia się tutaj nowy urząd, komendant. Komendant był najważniejszą osobą na całej twierdzy Wisłoujście. Bez jego wiedzy nic tutaj nie mogło się wydarzyć. Żaden statek nie mógł wpłynąć ani wypłynąć do portu gdańskiego. Wiemy, że w XVII wieku Charles Auger, to jest francuski wojskowy, który przybył tutaj na statku handlowym, zapisał w swoim pamiętniku, że zastał tutaj ponad 1000 żołnierzy. 1000 żołnierzy, którzy mieszkali tu razem ze swoimi rodzinami. Jak oni się pomieścili w tak ograniczonej przestrzeni, ciężko nam to dzisiaj stwierdzić, bo nie mamy żadnych źródeł historycznych na ten temat. Z czasem, kiedy Gdańsk zaczął się stawać miejscem coraz bardziej reprezentatywnym, twierdza również zaczęła się rozwijać. Coraz bardziej nabierała charakteru nie handlowego, ale militarnego. Miała służyć do obrony tego miasta. Dodano Fort Carré, wewnątrz którego w tym momencie stoimy. Fort Carré z języka francuskiego oznacza fort na planie kwadratu. W XVI wieku w modzie było budowanie fortyfikacji według zasad matematycznych. I tym sposobem powstał kwadratowy fort usypany z ziemi, wykończony 4 bastionami. Jeszcze 2 takie bastiony sobie dzisiaj zwiedzimy. Mamy tutaj bastion Furta Wodna, bastion południowo-wschodni, który jest za wami, bastion Ostroru, tutaj na skroś, i zakończymy sobie dzisiaj pod bastionem artyleryjskim. Wszystkie 4 wpisane w rogi Fortu Carré. My stoimy teraz na dziedzińcu. Tutaj odbywały się ćwiczenia wojskowe, tutaj codziennie odbywały się musztry szeregowych żołnierzy, którzy mieszkali w koszarach. Koszary znajdują się za wami. A z czasem, kiedy wieniec przestał pełnić już funkcję taką militarną, zaczął pełnić funkcję mieszkaniową. Tutaj było mieszkanie samego komendanta, dowódcy twierdzy, ale również oficerów, czyli tych ważniejszych żołnierzy. Dalej mamy otaczającą Fort Carré fosę wewnętrzną i jeszcze 5 dodatkowych bastionów. Większe bastiony w stylu staroholenderskim. Bastiony w Forcie Carré są troszkę inne, są skazamatowane. Kazamaty to są podziemne tunele, które jeszcze sobie dzisiaj zwiedzimy. A te bastiony staroholenderskie, które otaczają cały Fort Carré, są o wiele większe, ale już żadnych podziemnych tuneli nie posiadają. Tym właśnie się różnią. Mamy jeszcze fosę zewnętrzną i jest to już cały szaniec wschodni, po wschodniej stronie Martwej Wisły, ponieważ cała twierdza Wisłoujście składała się z 2 szańców, wschodniego i zachodniego. Dzisiaj już szańca zachodniego zupełnie nie ma. Został zlikwidowany w XIX wieku, ale o tym opowiem wam jeszcze troszkę więcej na wieży, a teraz już zaproszę was do domu komendanta.
Do domu komendanta, dobudowanego po stronie północnej wieńca, prawdopodobnie w XVII wieku, prowadzi kamienny portal z płytą z herbem Gdańska oraz poprzedzający go kamienny taras z balustradą. Otwory okienne obramowane piaskowcem. Wnętrze mieści dzisiaj zbiór artefaktów wydobytych podczas regularnie prowadzonych wykopalisk archeologicznych na terenie Wisłoujścia. Część eksponatów to zrekonstruowane stroje z dawnych epok, ale także biżuteria, okucia książek, zabawki dla dzieci oficerów, kule, pociski, broń, naczynia kuchenne i butelki. Z oryginalnego wyposażenia domu komendanta zachował się barokowy kominek z dekoracjami ze stiuku oraz śladami polichromii. Komendant był dowódcą twierdzy wybierany przez Radę Miasta. Miał rangę oficera i w czasie pokoju podlegał burmistrzowi, a w czasie wojny komisarzowi wojennemu do spraw Wisłoujścia. Od 1570 roku zaprzysiężenie polegało także na złożeniu przysięgi wierności królowi polskiemu i Rzeczpospolitej. W XIX wieku komendant twierdzy miał sporą władzę, bo podlegali mu dowódcy fortów na Westerplatte, w Mewimszańcu i w Nowym Porcie, w randze od majora do pułkownika.
Moi drodzy, znajdujemy się teraz w domu komendanta, osoby, która była najważniejsza na całej twierdzy Wisłoujście, prawda? Bez jego wiedzy nic tutaj nie mogło się wydarzyć. Komendant mieszkał tutaj z całą swoją rodziną. Miał do dyspozycji aż 2 piętra, najlepsze kwatery na całej twierdzy. Dzisiaj tak naprawdę jedynym oryginalnym elementem wystroju, który tutaj mamy, jest ten kominek, który stoi za wami. Barokowy kominek z XVIII wieku, jeszcze z oryginalną polichromią na szczycie. Komendant miał do swojej dyspozycji aż 2 piętra, my dzisiaj udostępniamy zwiedzającym tylko jedno z nich, a cała ta sala została przeznaczona na taką mini wystawę zabytków archeologicznych. Dlaczego mini, już Wam opowiadam. Od kilkudziesięciu lat tak naprawdę na terenie całej twierdzy Wisłoujście działają archeolodzy. Regularnie tutaj odbywają się badania archeologiczne i regularnie wyciągane są stąd ogromne ilości artefaktów. Wiem, że ich ilość już przekroczyła kilkadziesiąt tysięcy, a co znajdują, możecie zobaczyć w gablotach. Mamy tutaj szeroko rozumianą ceramikę, szkło, całe zastawy stołowe.
Na cylindrycznej formie z fleksy umieszczono potłuczoną szklanicę, bo ona się składa z kilku fragmentów szkła. Została zrekonstruowana na tyle, na ile to jest możliwe. Czyli z tylu kawałków, z ilu znaleziono. To jest przezroczyste, cienkie szkło i na nim bardzo intensywnymi barwami widoczny fragment lwa, widzę jego dwie łapy, kawał grzywy, ogon. Jak się przesuwam w bok, to tu są elementy herbu chyba Gdańska i z drugiej strony drugi lew podtrzymujący z drugiej strony. I ten drugi lew zachował się też w partii głowy. Z tyłu polichromia w wielu kolorach, złoto, błękit, czerwień, żółcienie i na szkle odblaski takiej tęczy, czyli to szkło musiało być
barwione
takiej tęczy, jak Państwo, może ci z Was, co pamiętają, jak czasem benzyna wyleje się na ulicę. Tak. I to są takie właśnie fioletowo-różowo-błękitne.
Ale jest też szkło takie.
Właśnie tak, jest też takie szkło, są też takie skały w takich barwach. No i tutaj są elementy ornamentyki takiej związanej z roślinnością i z takimi esowatymi kształtami. Dość małe fragmenty tej szklanicy. Wysokość tej pleksy to jest około 40 cm, natomiast wysokość taka zachowanej tej szklanicy to około 15 cm. Natomiast ona jest w górnej części tej pleksy, więc prawdopodobnie była właśnie taka wysoka. Tak? Czyli to jest rekonstrukcja w tym miejscu, w którym ona do którego miejsca znaleziono.
Aproksymujemy tu z tyłu, że to 1,5 litra mogło mieć pojemności, ale to jest takie mocno przybliżone.
Tak, jeszcze spojrzę, co tutaj. Nie. No i przeczytam Państwu jeszcze tabliczkę. Środkowa część cylindrycznego korpusu szklanicy z wyobrażeniem dwóch podtrzymujących kartusz herbowy. Datowana jest na 17-18 wiek. Średnica tej szklanicy będzie, słuchajcie, około 10 cm.
W latach 1576-1577 pomiędzy Gdańskiem a Królem Polskim istniał konflikt polityczny i militarny. Podłożem konfliktu była podwójna elekcja. Do tronu polskiego zgłoszono dwóch kandydatów, cesarza Maksymiliana II Habsburga i księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. Gdańsk popierał Habsburga, ponieważ ten zapewnił, że jako władca nie będzie kontynuował polityki morskiej poprzednika, króla Zygmunta Augusta. Niekorzystna dla gdańszczan polityka morska była przedmiotem długich dyskusji. Innymi powodami poparcia były obietnice Maksymiliana II, że zapewni on protekcję dla kupców gdańskich oraz zagwarantuje tolerancję religijną. Po wybraniu na króla Stefana Batorego i koronacji w dniu 1 maja 1576 roku gdańszczanie nadal popierali Habsburga. Przedstawiciele Gdańska nie stawili się w Toruniu na zwołanym przez króla Sejmie Walnym, aby jak inne stany pruskie złożyć mu hołd. Postawili warunek, by władca najpierw zatwierdził przywileje i prawa miejskie. Stefan Batory wyznaczył datę sądu nad Gdańskiem na dzień 20 września 1576 roku. Zarzutem było podniesienie buntu przeciwko władzy królewskiej i obraza majestatu. Jednocześnie król ogłosił banicję i blokadę handlową Gdańska. Gdańszczanie rozpoczęli intensywne przygotowania wojenne i rozbudowywali fortyfikacje. Król nie posiadał odpowiednich sił wojskowych, a wielu dygnitarzy koronnych było przeciwnych konfrontacji z Gdańskiem. Szlachta, która bogaciła się na handlu zbożem i towarami leśnymi, także była niechętna decyzjom władcy i chłodno przyjęła postulaty króla w zakresie uchwalenia podatków na wojnę. Pomimo tego, że 12 października 1576 roku zmarł Maksymilian II Habsburg, gdańszczanie nie złożyli przysięgi na wierność i odrzucali królewskie żądania rozpuszczenia zaciężnych wojsk i zburzenia fortyfikacji. Nie zapłacono także żądanej przez króla kwoty 300 tysięcy złotych polskich. W odpowiedzi król uwięził wysłanników Gdańska, burmistrza Konstantina Febera i rajcę Georga Rosenberga, którzy przybyli na rokowania. Dnia 7 marca 1577 roku król zakazał wszelkiego handlu Gdańska na rzecz Torunia i Elbląga. Ostatecznie konflikt doprowadził do oblężenia Gdańska przez wojska Stefana Batorego. Trwało ono od 11 maja do 12 grudnia 1577 roku. Wojska królewskie wyruszyły na Gdańsk na początku kwietnia 1577 roku. 17 kwietnia doszło do walk nad jeziorem Lubiszewskim w okolicy Tczewa i tam wojska gdańskie poniosły klęskę. Stefan Batory nie rozpoczął jeszcze wówczas oblężenia, co gdańszczanie wykorzystali, wzmacniając obronę miasta i zacieśniając sojusz z Danią. Flota duńska popierająca Gdańsk przybyła na wody Zatoki Gdańskiej już na początku kwietnia. Król przybył pod Gdańsk 11 maja i osobiście, dowodząc wojskami, rozpoczął oblężenie. Jednocześnie od dnia bitwy pod Tczewem toczyły się pertraktacje pokojowe, które nie przynosiły efektów. Gdańsk stawiał opór oblężeniu. Dwukrotna próba opanowania kluczowej dla miasta twierdzy Wisłoujście nie powiodła się. Pierwsza miała miejsce w nocy z 2 na 3 lipca. Wojska gdańskie rozbiły dowodzony przez Ernsta Weichera oddział i zdobyły jego działa. Drugi atak nastąpił 23 lipca i trwał do 1 września. Wojska królewskie poniosły porażkę i Stefan Batory nakazał odwrót. Królowi nie sprzyjała szlachta ponosząca w czasie konfliktu straty ekonomiczne, ale przyczyną był także strach przed możliwą interwencją duńską. Gdańska dyplomacja miała duży udział w zwycięstwie, skutecznie oddziałując na królewskich dygnitarzy. Według określenia króla gdańszczanie mieli strzelać złotymi kulami. We wrześniu gdańszczanie przeszli do ofensywy, a w drugiej połowie września flota gdańska i duńska podjęły próbę opanowania Elbląga. Pod koniec września wojska gdańskie splądrowały i spaliły klasztor w Oliwie. Ostatecznie ugodę zawarto 12 grudnia 1577 roku. Gdańszczanie formalnie przeprosili. Król przywrócił miastu przywileje, w tym wolność wyznaniową, i zniósł restrykcje handlowe. Gdańsk zobowiązał się do zapłaty 200 tysięcy złotych i wsparcia króla w wojnie moskiewskiej. Ataki na twierdzę Wisłoujście nastąpiły po czerwcowej naradzie wojennej w obozie królewskim. Podczas pierwszego władca ze względu na niewielką armię zdecydował się blokować miasto jazdą, a główne uderzenie piechoty skierować na latarnię. Ernst Weicher ustawił pod latarnią na zachodnim brzegu Wisły baterię złożoną z 14 dział i rozpoczął atak na umocnienia twierdzy. Część dział rozlokowano na Biskupiej Górce, co było strategicznie błędnym posunięciem, bo były one zbyt słabe, by prowadzić skuteczny ostrzał miasta. Gdańszczanie w ilości ponad 1000 piechurów z zaskoczenia zaatakowali obóz Weichera, uprowadzili działa, zniszczyli szańce i zabili około 500 piechurów. Król napisał wówczas: pokory żadnej po tych złych ludziach nie baczymy. Owszem, to widzimy, że nam dobrze strzelba respondują. Drugi atak nastąpił w sierpniu. Wojska polskie rozbiły obóz między Oliwą a Jelitkowem i zamierzano skupić się na twierdzy Wisłoujście. Piechota dowodzona przez Weichera zajęła te same okopy, co w lipcu. Gdańszczanie naprawili uszkodzenia fortyfikacji i wzmocnili załogę 550 piechurami. Rozlokowano nowe działa, zwiększono zapas prochu i kul, a dostęp do twierdzy od wschodu zamknięto szańcem obsadzonym przez zaciężne wojska. Wisłoujście mogło też liczyć na flotę. Piechurzy Weichera wznieśli blockhaus dla ochrony przed atakiem z wody. Przez kilka dni ostrzeliwano twierdzę, zniszczono latarnie i częściowo uszkodzono mury. Kule zapalające uszkodziły część konstrukcji drewnianych. Generalny szturm nastąpił 23 sierpnia, kiedy przybyły na odsiecz jednomasztowe łodzie z Pucka. Piechurzy Weichera dokonali desantu na wąski przyczółek między ujściem Leniwki, morzem i twierdzą. Ich położenie było trudne ze względu na atakujących ich z morza Duńczyków i regimenty wojska od wschodniego szańca. Ich położenie było trudne ze względu na atakujących ich z morza Duńczyków i regimenty wojska od wschodniego szańca oraz przysłaną na odsiecz milicję miejską. Wojska polskie ponosiły coraz większe straty i do wieczora zginęła niemal połowa z 1000 piechurów. Wzmocnieni posiłkami w liczbie 800 ludzi nie zdołali powiększyć przyczółka. O świcie walka się wzmogła i siły polskie otrzymały kolejnych 250 ludzi. Gdańszczanie natomiast otrzymali znaczne posiłki od Winkenbrucha i ruszyli do natarcia. Polacy wycofywali się, ale po stronie gdańskiej zginął Winkenbruch i komendant latarni Georg von der Schweinitz. Polacy ściągnęli kolejne posiłki i 13 łodzi z Pucka, które połączone linami i łańcuchami pozwalały na maszerowanie po nich jak po moście. Tą drogą ponowiono atak na latarnię 28 sierpnia. Bez powodzenia. Gdańszczanie zdecydowali się zniszczyć pontonowy most i 29 sierpnia puszczono z prądem rzeki podpaloną szkutę załadowaną słomą i drewnem. Polakom udało się obronić pozycję. Dopiero 1 września Holender Dirk Heinrich za 200 talarów od miasta ruszył ciężką szkutą pod most, a zaokrętowani na niej gdańscy strzelcy porąbali liny i porozrywali łańcuchy, nie zwracając uwagi na ogień polskich wojsk. Łodzie puckie spuszczono z prądem do morza. Oddział polski wkrótce złożył broń. 3 września król Stefan Batory po klęsce pod Wisłoujściem wycofał się z oblężenia Gdańska w głąb kraju.
W czasie II wojny światowej na terenie Wisłoujścia utworzono magazyny, a z czasem w kazamatach mieścił się szpital polowy. Twierdza nadal pełniła funkcję obronną, bo w nasypach ziemnych fortu Carré wykopano rowy strzeleckie. W marcu 1945 roku podczas ostrzału Gdańska poważnie uszkodzono latarnię, część wieńca, domy oficerów i koszary. Po wojnie obiekt przeszedł pod zarząd portu gdańskiego. Odbudowę i rekonstrukcję rozpoczęto w latach 50. Rozbudowa twierdzy przez wiele stuleci sprzyjała rozwojowi nowej wsi. Mieszkańcy trudnili się rybołówstwem, handlem i pracowali na potrzeby Wisłoujścia. Po zbudowaniu nowego portu byli zatrudniani także w porcie i w przemyśle portowym. Infrastruktura mieszkaniowa i przemysłowa początkowo istniała jedynie na potrzeby oficerów i ich rodzin oraz skoszarowanych żołnierzy. Z czasem wieś przylegająca do twierdzy rozwinęła się bardziej. Kaplica pod wezwaniem świętego Olafa, która spłonęła w pożarze w 1577 roku, została już odbudowana jako kościół. Jego bryłę widać na dawnych rycinach oraz można ją częściowo zrekonstruować na podstawie badań archeologicznych. W 1905 roku wieś miała niemal 1500 mieszkańców, a w 1914 włączono ją do granic administracyjnych Gdańska. Częściowo dzielnica rozwijała się nawet po II wojnie światowej, ale likwidacja osiedla mieszkalnego nastąpiła na początku lat 70. XX wieku. Wykwaterowani mieszkańcy otrzymali mieszkania w blokach w dzielnicy Stogi. Wspomniane badania archeologiczne odbywają się regularnie i stopniowo rekonstruują życie w dawnej twierdzy i przylegającej do niej wsi.
Jedynym oryginalnym elementem wojskowym elementem broni, które tutaj mamy, jest ten karabin z II wojny światowej, ponieważ cała twierdza Wisłoujście miała również mały epizod właśnie w tamtym okresie. Moje ulubione zabytki są tutaj. Mamy ołowiane żołnierzyki. Do czego mogły służyć, jeśli nie do zabawy, prawda? Wspominałam już, żołnierze, którzy tutaj mieszkali, mieszkali razem z rodzinami. Takie żołnierzyki zostały znalezione pod koszarami, czyli mniej więcej tam, gdzie, skąd zaczęliśmy. Zostało wyciągnięte kilka lat temu przez archeologów. Jeśli się dobrze przyjrzycie, widać jeszcze elementy strojów i uzbrojenia tych żołnierzy. Tutaj na dole mamy fajki ceramiczne. Takie jednorazowe fajki ceramiczne służyły do palenia tytoniu. I jeszcze chciałam wspomnieć o nauczycielu, ponieważ no wiadomo, cała twierdza Wisłoujście miała funkcjonować tak naprawdę jak normalne miasteczko. Żołnierze mieszkali tutaj z rodzinami i trzeba było im zapewnić normalne życie. To też były tutaj sklepy, piekarnie, byli sanitariusze, którzy pracowali w lokalnym szpitalu, lokalnej lecznicy. Było kilka kuchni, ale był również zawód nauczyciela, który regularnie odprawiał zajęcia edukacyjne dla dzieci żołnierzy. Są zdobione na różne sposoby i tutaj na przykład na cybuchach mamy wygrawerowane ludzkie twarze. A jako ciekawostkę Wam jeszcze powiem, że z racji charakteru militarnego twierdzy na jej terenie był absolutny zakaz palenia czegokolwiek. Chodziło oczywiście o trzymanie tutaj ogromnych ilości czarnego prochu, prawda? A czarny proch pod wpływem jakiegokolwiek zatlenia ognia mógł łatwo wybuchnąć. Jak widać, fajki były znajdowane tutaj w ogromnych ilościach, co oznacza, że żołnierze, którzy tutaj mieszkali, regularnie i nagminnie łamali ten zakaz. Tutaj mamy jeszcze oryginalne fundamenty, które zachowały się z II wojny światowej. Zakładam, że tą cegłę również będzie fajnie dotknąć, bo jest zupełnie inna niż ta w wieńcu. Ta jest młodsza i o wiele większa.
To zapraszam wolontariuszy.
Chce pani dotknąć?
Chce pan się dotknąć?
Chce.
To jest już po II wojnie światowej. To już jest betonowane, ale miało nawiązywać do tego, co było tutaj oryginalnie, a były faktycznie boniowania, bo tutaj mamy już wejście. Dookoła wejścia były właśnie takie ozdobne, większe cegły, można by powiedzieć. Nie, nie, to jest szare.
Są takie ciosy kamienne.
Dokładnie.
Czyli to nie jest ta typowa czerwona wypalana cegła?
To znaczy tak, jest dookoła, tutaj dookoła drzwi, dookoła portalu jest jeszcze właśnie boniowanie, tak to się nazywa.
Latarnia w Wisłoujściu była pierwszą tego typu budowlą w Gdańsku. Wzniesiono ją w 1482 roku i miała 18,3 metra wysokości. Ogień rozpalany na jej szczycie był widoczny z odległości kilkunastu kilometrów. Początkowo miała dwie kondygnacje. Na skutek konfliktów zbrojnych i działań wojennych latarnia była wielokrotnie uszkadzana i odbudowywana. Po jednym z takich działań pod koniec XVI wieku latarnię odbudowano, podwyższono, a jej szczyt zwieńczono renesansowym hełmem. Wyposażono ją w lampy oliwne i reflektory z polerowanego mosiądzu. Z powodu rozpalanego na szczycie ognia zdarzały się pożary. Latarnię odbudowywano i na początku XVIII wieku osadzono na niej barokowy hełm. W takiej formie wieża funkcjonowała do 1758 roku. Wówczas z powodu osadzających się mas piasku, utrudniających żeglugę i zmian w nurcie rzeki, co wpłynęło na oddalenie wejścia do portu od latarni, zdecydowano o budowie drugiej wieży w Brzeźnie. Już we wrześniu 1758 roku uruchomiono obie latarnie jako wspierające się światła nawigacyjne. Wisłoujście stało się miejscem wspierającym wyższe światło w oddalonym o około 1500 metrów w Brzeźnie. Z powodu pożaru w 1889 roku zniszczeniu uległ barokowy hełm. Odbudowano go w postaci stożka pokrytego łupkiem. Podczas II wojny światowej wieża została zniszczona, a ostatnią ścianę powalił sztorm w 1953 roku. Odbudowano ją w latach 60., a dawną drewnianą klatkę schodową zastąpiono żelbetonową. Latarnia ma grubość murów około 1 metra, a średnica wewnątrz wynosi około 5 metrów. We wnętrzu latarni pomiędzy traktami schodów prowadzącymi na taras widokowy znajduje się wystawa plansz prezentujących latarnię na dawnych grafikach, obrazach i mapach. Z tarasu rozciąga się widok na Westerplatte i kanał portowy, Martwą Wisłę, Zatokę Gdańską oraz Gdańsk.
Twierdza Wisłoujście świadczyła o sile i potędze Gdańska, ale miała też funkcję reprezentacyjną. Odwiedziny w tym miejscu należały do stałych elementów programu pobytu w Gdańsku ważnych osobistości, królów polskich i członków rodziny królewskiej, urzędników państwowych oraz dostojników kościelnych, ale też ambasadorów, posłów czy przedstawicieli obcych państw. Francuski podróżnik Charles Ogier wspominał w swojej relacji z podróży do Polski w latach 1635-1636 przy poselstwie Klaudiusza de Mesmesa, hrabiego d'Avaux, o wdrapywaniu się na latarnię po wąziuteńkich schodkach i że widział tam imię króla polskiego Zygmunta III Wazy wyryte w ołowiu. Chcąc pozostać wiernym tradycji, dopisał imię mojego posła i moje. Ale, jak relacjonował dalej, aby wszystko odbywało się wedle należytego obrządku, przypił do mnie jeden z owych rajców gdańskich na zdrowie arcychrześcijańskiego króla. Wypiłem tedy, wychylając kielich na oczach całej patrzącej załogi, a bębny tymczasem wszystko grzmotem zagłuszały. Relacje podróżników opisujące twierdzę jako niezdobytą były zawsze pozytywne i potwierdzały słowa historyka gdańskiego Reinholda Kurike, który w XVII wieku określał Wisłoujście jako klucz do bram miasta Gdańska.
jesteśmy na tarasie widokowym, na szczycie latarni w Wisłoujściu, dźwięki, które do nas docierają, to są dźwięki portu, przebudowy nabrzeża na przeciwległym brzegu Martwej Wisły w stronę zachodu. Gdzieś tam daleko dociera też dźwięk parowca, który płynie w kierunku Zatoki Gdańskiej. Akurat w tej chwili zakręca na zachód. Latarnia zbudowana w Wisłoujściu już w XV wieku pełniła rolę podobną do latarni na Półwyspie Helskim, ale zbudowanej później, bo w 1638 roku. Pomagały one statkom znaleźć redę i drogę do portu, ale służyły też jako punkty obserwacyjne. Światło uzyskiwano poprzez palenie na ich szczytach ognisk podsycanych drewnem lub węglem kamiennym. Związane z tym światłem koszty pokrywała tak zwana opłata latarniana, cło pobierane od każdego statku zawijającego do portu gdańskiego. Obie latarnie pełniły zatem ważną rolę w systemie sygnalizacyjnym Gdańska. Każde zniszczenie spowodowane pożarem było odbudowywane. Wielokrotnie te latarnie były odbudowywane, przebudowywane. Dzisiaj na szczycie tej latarni w twierdzy Wisłoujście, gdzie my się teraz znajdujemy, nie ma już tego zwieńczenia. Tutaj jest taras widokowy i widok rozciąga się na wszystkie strony świata.
Słuchajcie, wyobraźcie sobie tarczę zegara. Patrzymy na godzinę 12, czyli na północ. I centralnie przed nami na godzinie 12 znajduje się już początek Westerplatte, a przez wieki dokładnie tam uchodziła Martwa Wisła do Morza Bałtyckiego. Dokładnie tutaj zaczynał się port gdański tak naprawdę. Stąd właśnie nazwa twierdzy Wisłoujście. To właśnie tutaj statki dopływały, żeby zapłacić cło, czyli podatek od wpłynięcia do portu. Dziś mamy najwęższe miejsce na półwyspie Westerplatte. Westerplatte połączyło się z lodem w XIX wieku i jest znane głównie z II wojny światowej. Tutaj w tym miejscu, w momencie połączenia się Westerplatte z lądem, powstał zakręt. Podczas II wojny światowej był on znany już jako zakręt pięciu gwizdków. 1 września 1939 roku dokładnie tutaj stanął Schleswig-Holstein i o 4:45 zmienił swoje położenie, odwrócił się lewą burtą w stronę Westerplatte, w stronę wojskowej składnicy tranzytowej, polskiej wojskowej składnicy tranzytowej, i 2 minuty później, 4:47, zaczął ją ostrzeliwać. To właśnie tutaj padły pierwsze strzały podczas II wojny światowej. Jest to jedno z 6 miejsc w całej Polsce, które w symboliczny sposób otwiera ten okres w historii. Cały półwysep tutaj akurat jest najwęższy, a w najszerszym miejscu, mniej więcej na jego środku, czyli mniej więcej jakiś kilometr dalej na zachód, na lewą stronę, ma on około 0,5 kilometra szerokości. Cały półwysep to łącznie prawie 2 kilometry długości i jest on zakończony wielkim wzgórzem, na którym stoi pomnik obrońców wybrzeża. Obrońców całego wybrzeża, nie tylko Westerplatte, żeby było jasne. I dokładnie tam, mniej więcej na wysokości pomnika, 2 kilometry dalej na zachód, znajduje się dzisiaj wejście do portu. My stoimy w miejscu, w którym przez wieki palił się ogień, który wskazywał statkom miejsce, do którego miały przypłynąć. Tutaj był najwyższy punkt w całej okolicy, ale to nie znaczy, że jedyny, który wskazywał drogę. Tak naprawdę pomniejsze latarnie były ustawione wzdłuż całej rzeki, wzdłuż całej Martwej Wisły, prowadząc do samego centrum miasta Gdańska. Takim najwyższym punktem, który się świecił już z oddali, był Kościół Mariacki, wieża Kościoła Mariackiego, którą możecie zobaczyć na godzinie 6, czyli na samym południu. My jesteśmy teraz na wschodnim krzańcu, prawda? Wspominałam już wcześniej, cała twierdza Wisłoujście składała się z dwóch szańców. My jesteśmy po wschodniej stronie, czyli na szańcu wschodnim, ale jej integralną częścią był jeszcze szaniec zachodni, po jej zachodniej stronie Martwej Wisły. Dzisiaj są tam drzewa i jeszcze budynki z przełomu XIX-XX wieku. Wszystkie bastiony, które znajdowały się po zachodniej stronie Martwej Wisły, zostały zlikwidowane w XIX wieku. Cały teren został wypłaszczony i wszystko zostało wyniszczone na rzecz nowo rozwijającej się wtedy dzielnicy miasta Gdańska, czyli nowego portu. Wszystkie zabudowania, które widać na godzinie 9 w Gdańsku, to właśnie przełom XIX-XX wieku. Dalej na horyzoncie widać jeszcze fragment morza, Zatoki Gdańskiej. Jeśli się dobrze przyjrzycie, to jeszcze zobaczycie molo przy zabudowaniach Sopotu. I już zupełnie w oddali te nikłe wyniesienia na horyzoncie to Orłowo, czyli Gdynia, klify orłowskie. Jeśli spojrzycie na prawą stronę, godzina 3, zobaczycie Deepwater Container Terminal, czyli terminal głębokowodny. Największy, można by powiedzieć, port handlowy na Bałtyku dzisiaj. Rozwija się już od kilkunastu lat i to tam dzisiaj przeniósł się cały handel morski. Raz w tygodniu gościmy tutaj największe statki z całego świata. Największe statki, co ja mówię, największe kontenerowce.
Jeden płynie.
O, dokładnie. Jeden płynie na godzinie drugiej, powiedzmy. A ta wielka wieża gdzieś między pierwszą a drugą godziną, wieża kontrolna, która kieruje właśnie ruchem statków w porcie. Tak naprawdę cały wschód od godziny 12 po godzinę 6 jesteśmy otoczeni drzewami, ale tak naprawdę te wszystkie drzewa, które nas otaczają, porastają bastiony staroholenderskie, które stoją do dzisiaj między fosą wewnętrzną a zewnętrzną. Te wielkie bastiony staroholenderskie mają w teorii kształt pięcioboków, chociaż dzisiaj bardziej przypominają trójkąty. I taką gwiazdą roztaczają się po całym wschodzie dookoła twierdzy. Dziedziniec służył do ćwiczeń żołnierzy szeregowych, prawda? Po naszej prawej stronie znajdują się koszary, miejsce, gdzie spali sami żołnierze szeregowi. Ale jakim cudem miało się tutaj pomieścić aż 1000 osób? No właśnie, nie wiemy. I najprawdopodobniej, mamy takie przypuszczenia, bo żadnych źródeł historycznych na ten temat oficjalnie nie ma, możliwe, że mieszkali w okolicznej wsi, ponieważ wiemy, że była tutaj wieś Wisłoujście. A tutaj przychodzili tylko, żeby pełnić służbę wojskową. Tutaj mamy koszary. A po drugiej stronie, po lewej stronie idziemy wzdłuż wieńca. Wieniec służył jako mieszkania dla wyżej położonych żołnierzy, ale możemy iść dalej. Wieniec służył jako mieszkania dla wyżej położonych żołnierzy, dla komendanta i oficerów. Tutaj mamy kamienice oficerskie. Dlaczego kamienice? Byliście już, drodzy Państwo, w Gdańsku Głównym, więc łatwo można się domyśleć. Wąskie i wysokie domy z zaostrzonymi szczytami. Dosyć charakterystyczne. Cała twierdza Wisłoujście została objęta programem Natura 2000, a ma to związek z ogromną ilością nietoperzy, które znajdują się na jej terenie. Stąd właśnie udostępniamy zwiedzającym tylko dwa bastiony z czterech w porcie Karle, ponieważ pozostałe dwa, Ostroróg i Południowo-Wschodni, są właśnie zamieszkałe przez nietoperzy, a mamy tutaj aż cztery gatunki zagrożone.
Małe, takie śmieszne.
Widziałam osobiście kilka tygodni temu takiego. Tutaj jeszcze. My dzisiaj raczej żadnych nietoperzy nie zobaczymy, ale mamy całkiem sporo gniazd jaskółek. Okej, chciałam Wam jeszcze na koniec troszkę opowiedzieć o cegle holenderce. Już ją widzieliśmy na początku. Jesteśmy teraz pod wieńcem z powrotem. Już te cegły z wieńca widzieliśmy. One są trochę węższe, dłuższe. i wyglądają zupełnie inaczej niż te gotyckie, o wiele masywniejsze niż te. To jest, cały wieniec został zbudowany z cegły holenderki. Dlaczego tak się nazywała? No bo oczywiście przypłynęła tutaj na statkach z Holandii, ale dlaczego i jak do tego doszło? W XVI-XVII wieku Gdańsk staje się wielką potęgą handlową, a handlowaliśmy tak naprawdę z całym światem. Zawdzięczamy to Niderlandom, bo to właśnie dzięki niderlandzkim statkom towary z całej Rzeczypospolitej, które wypływały właśnie z portu w Gdańsku, trafiały między innymi do Chin czy Ameryki Południowej na cały świat. Ale jakim cudem taka cegiełka znalazła się w ogromnych ilościach właśnie tutaj? Wyobraźmy sobie, że z portu w Holandii wypływa wielki, pusty okręt handlowy, który ma przypłynąć tutaj do Gdańska i czeka na załadowanie. Ale zanim tutaj przybędzie, musi winąć jeszcze całkiem długą drogę przez Morze Bałtyckie i na pewno napotka po drodze kilka sztormów, podczas których taki lekki okręt może łatwo zatonąć. Stąd potrzebny był jakiś balast. I całymi tonami ładowano pod pokład właśnie taką cegłę holenderkę, którą w momencie, w którym statek był już tutaj w Gdańsku załadowany towarami, nie była więcej potrzebna. Wyrzucano ją gdzieś pod miastem i tam ją składowano. A mądrzy gdańszczanie wymyślili taki nowożytny recycling i wykorzystali darmowy prezent. Zaczęto budować z niej różne budynki. Jeśli przejdziecie się Państwo po całym Gdańsku Głównym, zobaczycie ogromną ilość budowli właśnie z tego zbudowaną. Świetny datownik, który oznacza, że budynek pochodził z przełomu XVI-XVII wieku.
Najstarszą budowlą w twierdzy oprócz latarni jest wieniec, czyli budynki na wycinku okręgu okalające latarnie od północy, wschodu i południa, czyli od strony lądu. Pochodzą z końca XVI wieku i są wyposażone na dwóch kondygnacjach w działobitnię i podziemną część magazynową. Wybudowany później Fort Carré osłonił budynki wieńca. Oprócz budowli naziemnych twierdza ma mnóstwo przestrzeni podziemnej, stanowiącej dzisiaj atrakcję dla zwiedzających. Do wnętrza fortu można wejść od strony lądu tylko jednym wejściem, które składa się z dwóch bram i poterny. Poterna bramy, czyli sklepiony chodnik obsypany ziemią prowadzący na dziedziniec, miała chronić przed atakiem artyleryjskim. W podobny sposób można się dostać do bastionów fortu. Do dzisiaj z poziomu dziedzińca schodzi się do nich pod ziemię poterną. Licząc od północy, bastiony kolejno nazywano artyleryjski, ostroróg, południowo-wschodni i furta wodna.
Znajdujemy się teraz w kazamatach wewnątrz bastionu artyleryjskiego. Przez całe wieki służył on do naprawy dział. Bastion artyleryjski po II wojnie światowej został odtworzony na modłę przełomu XVIII i XIX wieku. Stąd na przykład nie mamy już tych małych cegiełek w podłodze, tak samo jak w furcie wodnej, ale znajdziemy tutaj tory. Żaden pociąg tutaj nigdy nie dojeżdżał, ale mieliśmy własną kolej wąskotorową prowadzoną przez konie. Tutaj małymi wagonikami wyciągano na dziedziniec wszystko to, co było potrzebne w ferworze walki, czyli broń, amunicję, może jedzenie, czy cokolwiek innego. My znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie przez całe lata naprawiano działa. Mamy tutaj jeszcze moździerze, których nie było w furcie wodnej. Moździerze można dotknąć jak najbardziej. Mogę się założyć, że jest już Państwu trochę zimno, jest tutaj całkiem nieprzyjemnie, wilgotnie, a na ścianach widać ogromne można powiedzieć dziury, które prześwitują cegłę. Ściany są jeszcze otynkowane, tak jak to na nie wyglądało. A jest to po prostu działanie wilgoci. Jesteśmy w tym bastionie, który jest najbardziej wysunięty ze strony wody, stąd działanie wilgoci właśnie tutaj najlepiej widać. A w XX wieku, podczas II wojny światowej, wysuwały się tędy wojska niemieckie. Dokładnie tutaj, dokładnie w tym bastionie, zorganizowano lazaret, czyli polowy szpital. Tutaj trzymano, leczono, opatrywano chorych i rannych. Można powiedzieć, że dosyć dziwne miejsce.
ale przypominam, jesteśmy w jednym z najbezpieczniejszych miejsc na całej Gwiezdy, które mogło spokojnie służyć jako schron podczas i faktycznie tak było. Przecież otaczają nas prawie 6-metrowe ściany z cegieł, a nad nami jest jeszcze 3 metry ziemi. A najlepiej widać to w tych miejscach. Mamy tutaj otwory w suficie. Ogromne otwory, przez które przekazuje światło i tutaj najlepiej można zobaczyć, pod czym stoimy. Od podłogi do sufitu jest około 2 metry, a jeszcze wyżej jest wielka niecka wypełniona piachem, żwirem, gruzem, kamieniami i to wszystko jest obrośnięte trawą. A my stoimy teraz pod otworem, okrągły otwór około półmetrowy, który został... Tak, średnica półmetrowa, który leci na przestrzał aż na szczyt bastionu. Tak naprawdę takie otwory miały dwie funkcje. Przede wszystkim lepsza cyrkulacja powietrza, ale poza tym służyły też jako rodzaj windy, można powiedzieć. Tędy wynoszono na szczyt bastionu pociski, które były potrzebne do strzelania z arma, ponieważ podczas obrony nie tylko tutaj ze strzelnic były wystawiane działa, ale również nad nami, na szczytach bastionu, w różne strony świata odstawiano armaty i też z nich strzelano. Prawda? Ktoś do nas strzela z armat i jakaś kula miałaby tutaj wlecieć. Nie wleci, bo otaczają nas prawie 6-metrowe ściany, a nawet jeśli miałaby się przedostać przez tunel, to nie stanie się, bo tunel leci zygzakiem. Zatrzymałaby się na którejś ze ścian i nie wpadłaby do środka, nie wysiałaby zamętu wśród ludzi, nie zniszczyłaby filarów, które podtrzymują sklepienia. Mogą zainteresować Was jeszcze te otwory w ścianach. Nie wiem, czy byliście w Gdańsku Głównym.
Tak.
To pewnie mieliście okazję zobaczyć bastiony. W ścianach są otwory, wyglądają dosyć charakterystycznie, ale nikt nigdy nie wie, do czego służą. Może macie jakieś pomysły? Dobra, to jedyna opcja z tego, co słyszę, to jest, że stawiali tam światełka.
Tak.
Też tak kiedyś myślałam, dopóki ktoś mnie nie wyprowadził z błędu. Bastiony w czasie pokojów służyły również jako magazyny, nie do obrony, ale jako magazyny. Gdzieś trzeba było trzymać broń, amunicję, czarny proch, no i w ogóle wszystko, co służyło do normalnego funkcjonowania całej twierdzy i do obsługi tych 1000 żołnierzy, którzy tutaj mieszkali w XVII wieku. A w te otwory w ścianach wkładano drewniane pale. Słuchajcie, my dzisiaj przebudowując budynki organizujemy takie prowizoryczne rusztowania z aluminiowych rurek, prawda? A w nowożytności nie było to zbyt popularne, ale na dużą skalę wykorzystywano drewno. I drewniane pale wkładano właśnie w takie otwory, tworząc rusztowania i półki, na których trzymano różne przedmioty. Mamy tutaj dwa rodzaje armat. Te większe, które służą do obrony, ale mamy też takie małe wiwatówki. Dokładnie tak się nazywały, jak sama nazwa wskazuje, służyły do wiwatowania. Słuchajcie, nie ma problemu, żebyście podotykali te działa. Są już konstrukcje, więc zapraszam.
Ustawiona...
Wiwatówki, czyli małe armatki, które również były ustawione z ofinek strzelniczy i również służyły do strzelania, ale bardziej jako fajerwerki. Służyły przecież do wiwatowania, a wiwatowano podczas na przykład świąt Bożego Narodzenia, Zielonych Świątków czy Świąt Wielkanocy, albo kiedy jakiś ważniejszy statek wpływał do portu gdańskiego, albo kiedy król Rzeczypospolitej wjeżdżał na drogę królewską do Gdańska Głównego, albo witał tutaj na twierdzy Wisłoujście, bo również takie osobistości tutaj gościliśmy. Tutaj mamy większe armaty. Służyła oczywiście do walki, ale może przejdziemy do tamtej. Do obsługi takiego działa było potrzebnych aż 6 ludzi, którzy po wojskowemu nazywali się właśnie działem. Cała ta drużyna tworzyła drużynę działa. I byli to świetnie wykwalifikowani żołnierze, bardzo dobrze znający się na zasadach matematyki. A w grę tutaj wchodziły już sinusy i kosinusy.
więc to już matematyka wyższa. Żeby obsłużyć taką armatę, potrzebne było kilka minut co najmniej. Przede wszystkim trzeba było bardzo dokładnie wyczyścić tą lufę, wnętrze lufy wodą poprzez taki wycior. Cały ten wycior, a tak naprawdę kilka różnych narzędzi, które było potrzebne do obsługi takiego działa, znajdowały się na takich bardzo długich kijach, około dwumetrowych, które były zakończone różnymi końcówkami. Wycior, czyli ta poduszeczka taka mięciutka, która służyła do wyczyszczenia lufy, ale mamy też z drugiej strony sprężynę, która służyła do tego, żeby wyciągnąć resztki czarnego prochu. Cała armata, całe jej wnętrze musiało być bardzo dobrze opróżnione z pozostałości prochu, który już został wystrzelony. Trzeba było wziąć jeszcze inną końcówkę, którą nakładano jeszcze nową porcję czarnego prochu, czyli po prostu taką łyżkę, dokładnie. I jeszcze trzeba było ją dodatkowo dopchać takim kołkiem. Wszystkie te narzędzia trzymano w specjalny sposób, tak zwanym małym chwytem, czyli nie tak jak my byśmy normalnie trzymali z kciukami do góry, tylko te kciuki wchodziły pod kij. Tak, żeby w momencie niekontrolowanego wystrzału armaty, bo to się zdarzało, po prostu nie oderwało nam rąk.
Jak sztangę.
Tak, dokładnie, jak sztangę. I kiedy już wszystko było załadowane, wszystko było upchane do wnętrza, dopiero wtedy wkładano kulę armatnią i również ją jeszcze dopychano. Wtedy zakładano ląd na jednym z końców lufy. Od tyłu.
Tam Andrzej, jak wyciągniesz rękę, to sprawdzisz dziurę znajdziesz.
I takim narzędziem jeszcze to podpalano również z odległości. Wszystkie narzędzia były tutaj bardzo długie, tak żeby te odległości można było spokojnie zachować, żeby było bezpiecznie, prawda? Żeby zachować to bezpieczeństwo. Cała ta szóstka ludzi, kiedy ląd już się zaczynał palić, a jeszcze ten sznureczek musiał się dopalić, więc to też zajmowało kilka chwil, podciągała całą armatę do okienka strzelniczego i jeszcze przywiązywała ją łańcuchem pod okienkiem.
Ale jeszcze mam pytanie, a ile trwało takie na przykład od wyczyszczenia tej kilka armaty minut do załadowania po kolejnego pociągu?
Słyszałam, że można to było zrobić w 5 minut. W momencie, w którym już palił się ląd, podciągano taką armatę do okienka strzelniczego, przywiązywano ją łańcuchem tutaj pod okienkiem, tak że w momencie wystrzału prawa fizyki nie zadziałały i ona się nie odsunęła z impetem do tyłu. Chciałam tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że te okienka strzelnicze są przekrzywione trochę po skosie, tak żeby celować działami w stronę wrogich statków, a nie w stronę sąsiedniego bastionu, który tutaj widać, prawda?
Na terenie twierdzy Wisłoujście od wielu lat sezonowo prowadzone są wykopaliska archeologiczne, które stopniowo odkrywają kolejne tajemnice fortyfikacji. Ich celem jest stworzenie w przyszłości planów zagospodarowania tej przestrzeni z uwzględnieniem znalezisk. Do tej pory potwierdzono istnienie kolejnych wartowni, piwnic gospodarczych, kościoła świętego Olafa. Fundacji pod wezwaniem świętego Olafa było niewiele i czyniono je głównie w XII i XIV wieku, co dowodzi, że duszpasterstwo w Wisłoujściu mogło istnieć wcześniej. Pierwsze wzmianki bowiem pochodzą z 1476 roku i kościół widnieje tam jako Olaj Kapel. Dla archeologów odnalezienie miejsca lokalizacji kościoła jest o tyle cenne, że określały je dokładnie zachowane mapy Georga Strakowskiego z 1673 roku, zaś wcześniej kościół zmieniał swoje położenie kilka razy. Na terenie Szańca Wschodniego, czyli pięciobastionowego ziemnego fortu, odsłonięto fragment fundamentów koszar napoleońskich, które okazały się być zbudowane na fundamentach starszej konstrukcji. Odkryto także prawie 2000 zabytków, w tym elementy dawnych naczyń, przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, guziki, monety, ceramikę czy zabawki dla dzieci. Każdy z tych przedmiotów jest o tyle cenny, że stopniowo buduje historię ludzi, którzy zamieszkiwali tereny twierdzy. Od 1974 roku twierdza znajduje się pod opieką Muzeum Gdańska, wówczas jeszcze Muzeum Historii Miasta Gdańska. Dzięki pozyskaniu środków z Międzynarodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz Miastu Gdańsk już w latach 90. rozpoczęto rekonstrukcję i odbudowę twierdzy. W XXI wieku przeprowadzono prace restauracyjne i kolejne remonty. Przewidywane są dalsze prace archeologiczne, remontowe, rekonstrukcyjne i konserwatorskie. W kwietniu 2018 roku twierdza Wisłoujście została wpisana na listę pomników historii Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Można ją zwiedzać przez cały rok. Wnętrza są udostępniane tylko w sezonie letnim od czerwca do września. Również latem, oprócz wystaw i możliwości zwiedzania wykopalisk archeologicznych, organizuje się cykliczne imprezy, w tym inscenizacje bitew z udziałem galeonów i rekonstruktorów z wielu krajów. Istnieje możliwość zwiedzania dwóch bastionów, natomiast w bastionach Ostroruk i Południowo-Wschodnim zamieszkują nietoperze. I jest to teren chroniony programem Natura 2000. Twierdza Wisłoujście jest jednym z największych w województwie pomorskim siedlisk tych ssaków, niektórych ściśle chronionych, na przykład zagrożony wyginięciem w Polsce nocek łydkowłosy. Nagranie powstało w ramach projektu Posłuchaj, aby poznać dziedzictwo kulturowe Wolnego Miasta Gdańska, realizowanego przez Stowarzyszenie De Facto. Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wspólnie dla Dziedzictwa. Opracowanie merytoryczne Anna Cirocka i Łukasz Darski. Audiodeskrypcja Anna Cirocka. Nagranie binauralne Radosław Morawski. Montaż Piotr Tutka, studiokompozytor.pl. Czytał Szymon Cempura. Nagranie powstało z udziałem osób niewidomych oraz wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 35 z oddziałami sportowymi imienia Jana Parandowskiego w Gdańsku oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego MOST w Gdańsku.